Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami już goście: Piotr Urbańczyk, wiceprezes firmy Impel, Roman Walasiński, prezes Swissmedu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy.
Zaczynamy od zmiany stóp procentowych, bo to wczoraj w naszym kraju najważniejsza ekonomiczna informacja. Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe. Referencyjna została podniesiona o 75 punktów bazowych do 1% 25%. Lombardowa wzrosła o 75 punktów bazowych do 1,75%. Depozytowa wzrosła do 75%. No i redyskonta weksli ustalona na 1,3%. Czy to zaskakujący ruch, ta wczorajsza decyzja Rady Polityki Pieniężnej?
Z mojej strony, jeżeli pozwolę sobie rozpocząć.
Piotr Urbańczyk.
Trzy krótkie komentarze. Pierwszy za późno, drugi za późno i trzeci również za późno. Jak spojrzycie Państwo na wykres kształtowania się inflacji, to symptomy tego, że będzie dynamicznie rosła, już się pojawiły w pierwszej połowie tego roku. Zresztą nie tylko u nas, oczywiście w innych krajach Unii Europejskiej też, tylko że jak przyjrzymy się na reakcje banków centralnych w tamtych krajach, to one rozpoczęły podwyżkę cykl, bo to będzie cykl, moim zdaniem, podwyżek stóp procentowych jeszcze na początku tego roku, wiedząc, przewidując, co się może wydarzyć. Bo dlaczego tak trzy razy podkreślam, że za późno? Bo tego typu działania, jak podwyżka stóp procentowych, to jest główne narzędzie, które znajduje się w rękach Narodowego Banku Polskiego, służące do tego, żeby sterować między innymi inflacją. I teraz, ale ma niestety dosyć, znaczy działa z dużym opóźnieniem, ma duży stopień bezwładności, więc efekty podwyżek stóp, które mamy w tej chwili i przypuszczam, że będą kolejne potrzebne, będziemy widzieli z dużym opóźnieniem. Co to oznacza? No, inflacja prawdopodobnie będzie nas z miesiąca na miesiąc skakiwać niestety negatywnie, czyli będzie rosła.
Mm-hmm. Roman Walasiński.
Tak, to oczywiście dobra ocena sytuacji przed mojego przedmówcę wypowiedziana. Ja bym jeszcze dołożył do tego, że w zasadzie oczekiwana i podjęta bez zaskoczenia. Więc w zasadzie rynek już przepracował tę decyzję kilka tygodni wcześniej i to oczekiwanie mogło dotyczyć tylko pewnej wartości. I ono w istocie rzeczy nie zmienia sytuacji, w której jesteśmy. A jeśli się jeszcze weźmie korelację wyceny naszej waluty, złotówki do tych podstawowych walut, no to mamy dość sytuację taką dynamiczną, bo jakoś tak przechodzimy łagodnie przez sytuację wyceny złotówki, a ona sięga swoich minimów wobec franka szwajcarskiego i euro do czasów słynnego roku 2008 i kryzysu. Więc ta sytuacja jest co do przyszłości dość słabo rysująca jakieś fundamenty gospodarki po COVID-zie, mimo tego, co pan prezes wczoraj nam przekazał. I wydaje się, że naprawdę czekają nas, no może nie zupełnie złe sytuacje, zupełnie nie zła sytuacja w gospodarce, o tyle takie turbulencje, które akurat nie są nam potrzebne, biorąc pod uwagę inne okoliczności. Stąd też wydaje mi się, że tutaj rola ekspertów, którzy będą tłumaczyli nam wszystkim, petentom, klientom, jak zachowywać zdrowy rozsądek przy inwestycjach, przy zakupach, przy kumulowaniu dóbr. To ciekawy okres, na pewno przyszły rok, patrząc na te horyzonty, to duży wysiłek nas czeka.
Ja tylko powiem, że wczoraj złoty się umacniał, ale dzisiaj widzę już traci i w tej chwili, patrząc na to, co się dzieje na bieżąco na rynku międzybankowym, euro kosztuje 4,59, a dolar 3,97. Panów zdaniem można się spodziewać kolejnych podwyżek stóp procentowych?
Tak. Moim zdaniem to będzie cykl podwyżek, bo proszę Państwa, tak może dam takie obrazowe porównanie. Będziemy wypuścili gina z butelki. Teraz w sytuacji, kiedy widzimy, że ta... Chodzi mi o efekt psychologiczny. Proszę zastanowić się, jak w tej chwili, jakie decyzje będą podejmować producenci różnych dóbr. ci, którzy wydobywają surowce, spodziewają się wzrostu stóp procentowych, tak, bo widzimy, że dynamicznie rośnie, zaczną podwyższać ceny, co zrobią pracobiorcy, czyli pracownicy. No, spodziewając się wzrostu inflacji, wzrośnie presja płacowa. Szczerze mówiąc, tak, wchodzimy w taki dosyć zaklęty, negatywny dla gospodarki, dla nas wszystkich cykl, że przełamać to psychologiczne przekonanie, że ceny będą rosły, będzie niezwykle trudno. Dlatego w pierwszej wypowiedzi powiedziałem, trzykrotnie podkreśliłem, że zaczęliśmy działać zbyt późno, bo wyhamowanie tego zjawiska zajmie nam, czasami to zajmie lata. Więc jak najbardziej będzie to cykl podwyżek. Zresztą większość z nas dorosłych ludzi żyło w okresie, kiedy te stopy procentowe były znacząco wyższe niż w ostatnich kilku latach. Ta sytuacja z niskimi stopami procentowymi była nadzwyczajna, jeżeli chodzi o polską gospodarkę. Więc być może wracamy do tak zwanej polskiej normalności tak w najbliższych latach. Ale podkreślam, jest problem z efektem psychologicznym, oczekiwaniem, że ceny będą rosły, więc ja się zachowam mądrze i szybciej podwyższę ceny niż inni, będzie z presją płacową. I to niestety nakręci tą inflację w sposób, no, czasami może niekontrolowany jeszcze w przyszłym roku.
Czyli co, może być dwucyfrowa inflacja? Nie 7%, tak jak się spodziewa szef NBP?
A czy nie tak jest wysoko zarysowana, a jeżeli będzie około 10%, no to ta sytuacja moim zdaniem nie będzie już kontrolowana w taki sposób, jaki zapowiadają czy to prezes NBP, czy rząd. Tak się wydaje. Ale
my jako zwyczajni konsumenci, to co powiem jest nieprofesjonalne, tak? Powiem coś nieprofesjonalnego, ale idąc do sklepu i czy tam na targ warzywny widzimy po prostu to, że wydajemy dużo więcej niż te 7% więcej niż w zeszłym roku. W związku z czym ponownie ten efekt psychologiczny. Ludzie są przekonani, że ta inflacja jest znacząco wyższa niż te w tej chwili 6% niecałe, tak jak podaje GUS.
6,8%.
Tak, dokładnie. To jesteśmy przekonani, bo inflacja się mierzy na koszyku dóbr. Tak? To są nie tylko produkty spożywcze, które kupujemy na co dzień, ale też słynne buty, które taniały latami i obniżały na wskaźnik inflacji i wiele, wiele innych produktów, których na co dzień nie kupujemy. No. A my jako konsumenci patrzymy przez pryzmat tego, ile dostaniemy na koniec miesiąca w postaci wynagrodzenia i ile nam zostanie po 30 dniach w wyniku zapłaty za media. Patrzmy w ogóle, co nas czeka, bo to jest zapowiadane już oficjalnie, jak czekają nas podwyżki, jeżeli chodzi o media, czyli prąd i gaz. Co się odbywa. Idziemy do sklepu, widzimy, że płacimy trochę więcej, albo znacząco więcej niż płaciliśmy w zeszłym roku. Nie patrzymy na to, ile kosztuje, że tak powiem, jakieś dobra przemysłowe, bo jako konsumenci się tym nie stanawiamy, na tym nie stanawiamy. W związku z czym doprowadziliśmy do sytuacji, kiedy, a już lata mieliśmy takiego dużego spokoju, kiedy z bardzo dużym niepokojem patrzymy w przyszłość przez pryzmat wartości naszych pieniędzy. Jakie będą konsekwencje? Na lokatach bankowych mamy nadal zerowe oprocentowanie. Gdzie te pieniądze popłyną? Czy to nakręci rynek nieruchomości, czy walutowy? No, będziemy musieli sobie umieć odpowiedzieć w najbliższym czasie na te pytania.
No i jeszcze z rynkiem nieruchomości, skoro tutaj kolega zwrócił na ten aspekt uwagę, jest taka okoliczność, że rzeczywiście no, sprzedaż nieruchomości może się również, a przede wszystkim z najczęściej z wymianą dóbr, z zakupami sprzętu AGD i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie komponenty oparte są na wymianie walutowej z zagranicą. Okaże się, że bardzo fajnie, że kupiliśmy mieszkanie, tylko będzie ciężko je wyposażyć. To są takie historie, które zbudują nam już do tej pory ugruntowane przekonanie, że zakup nieruchomości był takim bardzo dobrym pomysłem na przechowanie jakichś dóbr czy wartości. Może się okazać, że wcale nie. Więc jeżeli do tego doszłaby jeszcze tego typu sytuacja powiązana z inflacją, że będzie nas stać no właśnie na zakup mieszkania, ale będą trudności z wyposażeniem, naprawdę możemy być niemile zaskoczeni sytuacją w nadchodzących miesiącach, a może nawet latach.
To pozostajemy na rynku pieniężnym. Jeszcze Polacy w tym roku zadłużają się na potęgę, a niezabezpieczone chwilówki czy pożyczki na domowe zakupy mogą okazać się problemem dla borykających się z płynnością finansową pożyczkodawców, donosi Business Insider. Co się stało, że Polacy zaczęli w dosyć sporej masie pożyczać pieniądze? Jeszcze niedawno mówiliśmy i cieszyliśmy się też z tego, że zaczynamy oszczędzać, zaczynamy odkładać pieniądze. Teraz ta sytuacja się odwraca.
Myślę, że ta sytuacja jest skorelowana z tym, o czym mówiliśmy nieco wcześniej, czyli właśnie z tą ucieczką od słabszego pieniądza w kierunku takich dóbr jak nieruchomości, ale również poczuliśmy takie odreagowanie związane z pandemią, czyli z takim prawie dwuletnim lockdownem, brakiem możliwości korzystania z po prostu zrobienia zakupów. Więc wydaje mi się, że to są te dwie okoliczności. No i jeżeli nam się wmawia wszędzie, albo inaczej, jeżeli to obserwujemy tam odzienie, że rzeczywiście ten pieniądz jest mniej wart, no to jest to taki chyba naturalny odruch konsumencki. Nie dla wszystkich, pewnie zakończony jakimś radosnym zakończeniem. I myślę, że w najbliższym czasie będziemy mieli do czynienia z powiększającą się falą dłużników. I to też chyba jest sytuacja, której możemy się spodziewać.
Też mi się wydaje, że nie powinniśmy przede wszystkim posługiwać się takim pojęciem, że zadłużamy się na potęgę, bo tak naprawdę jak porównamy sobie w ogóle poziom naszego zadłużenia jako społeczeństwa na przykład do roku 2019, czyli z okresu przed pandemią, to te poziomy zadłużenia są niższe w tej chwili, jeżeli chodzi o pożyczki na przykład, tak? Nie mówię o kredytach hipotecznych, więc rzeczywiście nastąpiło odbicie, jak to się tak ładnie mówi kolokwialnie, odbicie w górę, czyli krótko mówiąc, zadłużamy się w większym stopniu niż w 2020 roku, ale powiem szczerze, porównywanie tego typu parametru do roku pandemicznego 2020 niesie ze sobą dużo, dużo ryzyk, że wyciągniemy niewłaściwe wnioski. Ja, jak popatrzę na 2019, to wcale nie wygląda na to, żebyśmy się tak strasznie zadłużali na potęgę, tylko po prostu rynek wraca do tamtejszej normalności, więc ja tutaj raczej jestem spokojny. Oczywiście warto przy okazji zawsze przypominać, że to są wszystko albo 95% pożyczki i kredyty na stopę zmienną, w związku z czym trzeba pamiętać o tym, że w miarę jak będą rosły stopy procentowe, to ta rata kapitałowo-odsetkowa, którą my wszyscy płacimy, będzie też rosła.
Na początku tego roku ponad 47% osób spłacających pożyczki albo kredyty posiadało przynajmniej jedno zobowiązanie regulowane z ponad 90-dniowym opóźnieniem, czyli po prostu spóźniają się kredytobiorcy ze spłatą rat. No i właśnie, z czego to wynika? Bo z jednej strony ludzie mają pracę, bezrobocie jest najniższe w historii. Dlaczego zaczynają spóźniać się ze spłatami rat? Czy to jest niebezpieczne? Czy to może być niebezpieczna sytuacja?
Każda tego typu sytuacja rodzi indywidualne kłopoty, a później przekłada się to na większe statystyki, również krajowe. Myślę, że to takie filozoficzne ujęcie sprawy, ale Polacy nie umieją gospodarować pieniędzmi w kategorii oszczędzania czy też takiego bieżącego życia. I ta sytuacja rozluźnienia cały czas, to widzę, po pandemicznego, no jakoś też rozluźniła nam wyobraźnię, co będzie. Oczywiście każda niezapłacona złotówka i odsetki trzeba będzie ją po prostu prędzej czy później spłacić. To jest spirala jakichś potrzeb i oczekiwań, które się nie spełnią. No, to jest takie trochę niefrasobliwe i może być motywowane tylko pewną, jakąś, nie wiem, kulturą w zakresie pojmowania ekonomii, to takiej najbliższej ekonomii, takiego gospodarstwa domowego. Nie umiem tego inaczej wytłumaczyć.
Tylko muszę Państwu powiedzieć, że to jest spora ciekawostka, bo za czasów prehistorycznych, czyli 15 lat temu, kiedy pracowałem w sektorze bankowym, myśmy bardzo mocno wskazywali na ryzyko przekredytowania klientów. Zjawisko było znacząco większe niż to, co w tej chwili obserwujemy, czyli że bardzo duża część konsumentów miała bardzo dużo kredytów i gdyby tak porównać raty, jakie mieli do spłacenia z przychodami, no statystycznymi oczywiście, to wynikało z tego, że w zasadzie powinny być to osoby, które powinny, no, nazwijmy, upaść, ogłosić bankructwo, niewypłacalność, coś takiego się w ogóle nie zdarzyło, więc prawdopodobnie, jaki można z tego wniosek wyciągnąć? Prawdopodobnie gdzieś ten wtórny obieg pieniądza, praca za granicą, nierejestrowana de facto u nas w kraju i tak dalej, chyba nadal ma się dobrze, także te wskaźniki, które tutaj pani redaktor wskazała, Na tle tego, co ja pamiętam z tych odległych czasów, bo teraz czas płynie dużo szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, na razie u mnie nie budzą jakiegoś szczególnego niepokoju, bo tak jak Państwo mówicie, i tu mój przedmówca, też poziom zatrudnienia jest niezwykle wysoki w tej chwili, co jest bardzo korzystne oczywiście, bo wszyscy presja płacowa jest duża, więc podwyżki też są widoczne, w związku z czym nie widzę tu większego niż kiedykolwiek ryzyka związanego z tego typu niespłacalnością te 90 dni. To jest złe zjawisko oczywiście, ale tak jak mówię, w przeszłości mieliśmy do czynienia z dużo gorszymi wskaźnikami i nie skończyło się to jakoś negatywnie.
Mm-hmm. Tutaj dodam od naszej słuchaczki, pani Agnieszka napisała, że jej zdaniem ludzie biorą chwilówki, bo nie mają zdolności kredytowej w normalnym banku, a się spóźniają, bo w czasie lockdownu część z nich straciła pracę. To osoby z branży gastronomicznej czy z centrów handlowych, no i być może w tamtym okresie wzięli te pożyczki i teraz mają kłopoty ze spłatą. Jeszcze jestem Państwu winna informację a propos kursu franka szwajcarskiego, bo podałam dolara i euro. Frank szwajcarski dzisiaj na rynku międzybankowym, proszę nie mylić tego ze średnimi kursami NBP, które bank podaje, Narodowy Bank Polski podaje pod koniec dnia. Te dane, które ja podaję, to są one rzeczywiste w tej chwili właśnie. I w tej chwili frank szwajcarski kosztuje 4,35 zł. Zmieniamy temat projektu ustawy pozwalający pracodawcy na weryfikację tego, czy pracownik jest zaszczepiony, zostanie skierowany pod obrady rządu i trafi na najbliższe posiedzenie Sejmu. To już zdaje się 16 listopada. Powinno się rozpoczynać 16-17 listopada to posiedzenie, zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Projekt przewiduje możliwość reorganizacji pracy, ale absolutnie nie ma możliwości, aby pracownik otrzymał bezpłatny urlop ze względu na to, że został niezaszczepiony. Na rozwiązania związane z tym, czy można sprawdzać, czy pracownik jest zaszczepiony, bardzo czekają pracodawcy. Czego potrzebują w tej materii?
Potrzebują bardzo dobrych instrumentów i gdyby tak zakreślać przyszłość tych przepisów, które mają wejść, no to mamy jeszcze Senat, mamy jeszcze podpis pana prezydenta i obyśmy tylko zdążyli przed nieuchronnym pikiem czwartej fali, bowiem w tej chwili pracodawcy mają problemy, a ja też analizuję ten problem, zresztą od kilku tygodni spotykając się na antenie, powraca ten temat jak mantra. Jednak wydaje się, że on jest absolutnie konieczny i niestety też nieco spóźniony. Niemniej jednak komentarze, które są i dotyczą w tej chwili tych propozycji ustawowych, też budzą niepokój, ponieważ na przykład oświadczenie o zaszczepieniu bądź niezaszczepieniu ma być przedstawione przez pracowników, a nie urzędowa, cokolwiek to znaczy urzędowe zaświadczenie, którym się my możemy legitymować, czyli tak zwany paszport covidowy. Przypuszczam, że część osób będzie to wykorzystywała i tworzyła swoje statusy zaszczepienne.
Czyli niekoniecznie powie prawdę, że może być to osoba niezaszczepiona, a oświadczy, że jest zaszczepiona.
No właśnie, a poza tym sytuacja też zarządzania tymi grupami osób zaszczepionymi, niezaszczepionymi, a inaczej pracownikami, tworzenia. No, ja akurat pracuję w branży medycznej, no jest zaszczepiona pani pielęgniarka. Jakie ja mam zorganizować jej pracę w biurze, żeby nie miała kontaktu z pacjentami? To są niewyobrażalne trudności organizacyjne, które pochłaniają czas
i ostatnie
tworzą
zdanie,
dodatkowe koszty.
Ostatnie zdanie, pan Piotr Urbańczyk, minutka.
Tak zastanawiałem się, jak temat ująć, ale z punktu widzenia gospodarczego mamy bardzo duży poziom zatrudnienia. Mamy wszyscy problem z pozyskaniem pracowników do pracy. W związku z czym wszelakie działania zmierzające ku temu, żeby tych pracowników zdolnych do pracy było jak najwięcej, czyli Mobilizacja do szczepienia na przykład, to mam na myśli oczywiście, jest jak najbardziej wskazana. W jaki sposób to będzie dokonane, nie wiem, różne kraje różnie sobie z tym poradziły. Natomiast musimy dbać o swoje zdrowie, bo kondycja polskiej służby zdrowia nie jest najlepsza. To jest A, B, mamy generalnie rzecz biorąc niedobór pracowników, więc musimy hamować w ogóle wszelkie
zjawiska. I tu stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Piotr Urbańczyk, wiceprezes firmy Impel oraz Roman Walasiński, prezes Swissmedu. Program realizowała Basia Kopaczewska. Prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy. Do usłyszenia.